Na przestrzeni lat coraz więcej mówi się o alpakach, o alpakoterapii. Skąd te zwierzęta wzięły się właściwie w Polsce i kiedy?
No, alpaki jako gatunek pochodzą z odległych rejonów, ponieważ jest to Ameryka Południowa, tereny głównie Peru, tam jest największa populacja. Do Polski zostały sprowadzone tak w okolicach 2004 roku i od tego czasu ta hodowla się rozwija, natomiast trzeba przyznać, że kiedy znalazły się w naszym kraju, to przez pierwsze kilka lat sama spotykałam się z pytaniami, co to jest ten alpak, albo co to są te alpaki. Natomiast teraz od kilku lat rzeczywiście cieszą się bardzo dużą popularnością w wielu aspektach.
I jak one przystosowały się do tego życia w Polsce?
Jeśli chodzi o tą taką adaptację zwierząt tego gatunku do naszych warunków, ogólnie można powiedzieć europejskich, najgorzej ogólnie nie jest. Są to zwierzęta takie dosyć odporne, z racji tego, że te tereny, na których żyły pierwotnie, są dosyć surowymi terenami, z dużą różnicą temperatur, z dosyć niską wilgotnością, niedostępnością pokarmu. Tutaj z jednej strony w Europie mamy troszkę lepsze warunki, aczkolwiek dla tych zwierząt czasami mówi się o tym, że jest dosyć wilgotno, że jednak są przystosowane do bardziej suchych terenów, natomiast pod kątem potrzeb, no nie wiem, pokarmowych i tak dalej, no to całkiem dobrze sobie radzą w naszym kraju i w Europie. Trzeba podkreślić, że alpaki są zwierzętami udomowionymi, czyli mamy ich dziką wersję w naturze, wikunie, i mamy ich udomowioną wersję, czyli alpakę, tak jak mamy na przykład dzika i świnie. Więc w tych warunkach generalnie tam cała ta hodowla w Peru jest troszkę inaczej zorganizowana niż u nas, z tego względu, że tam mamy ogromne stada alpak. W Polsce duże stado to jest kilkadziesiąt osobników, tamte stada są znacznie większe. Żyją na terenach zwanych puną. To jest coś porównywalnego, nie wiem, do stepu, gdzie ta roślinność jest jak najbardziej, natomiast ona jest dosyć uboga, dosyć niskoenergetyczna, też zasoby wodne nie są zbyt pokaźne. Natomiast te zwierzęta właśnie żyją sobie w takim stanie, troszkę za dużo powiedziane, półdzikim, natomiast przede wszystkim w dużej mierze właśnie większość czasu spędzają na takich, można powiedzieć, rozległych terenach.
I są zwierzętami stadnymi, rozumiem, że skoro tak duże, tak liczne stada są, czyli potrzebują tego drugiego osobnika, nie da się mieć jednej alpaki.
Tak, i to jest bardzo istotne. Zawsze to nie tylko ja, ale wielu hodowców powtarza, że nie kupuje się nigdy jednej alpaki, z racji tego, że u nich ten instynkt stadny jest porównywalny mniej więcej do owiec. Czyli jedna owca też zawsze potrzebuje tego swojego stada. One też czują się bezpiecznie wtedy, kiedy mają drugiego osobnika. I to nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale też taka potrzeba możliwości właśnie przejawiania takich naturalnych zachowań typowych dla gatunku w stosunku do drugiego osobnika.
Socjalnych po prostu.
Tak, zachowań socjalnych, społecznych. Zazwyczaj mówi się, że nawet nie dwie, a wręcz czy cztery alpaki to jest takie minimum, jeżeli chcemy mieć takie swoje stadko.
Dlaczego? Jaki to ma wpływ na te zwierzęta?
Raz możliwość tworzenia bardziej złożonych takich zależności między nimi. Czasem mówi się, że jak już nie można mieć więcej niż dwie, to chociaż te dwie jest w porządku. Natomiast głównie chodzi, myślę, o te relacje, że przy dwóch osobnikach czasem zdarzy się, że może tak jak ludzie niekoniecznie idealnie przypadną sobie do gustu. Kiedy mamy trzeciego czy czwartego, to czasem może zadziałać jak taki, nie wiem, bufor albo trzeci osobnik, który gdzieś tam pozwoli tworzyć takie bardziej złożone relacje. Głównie myślę, że to z tego powodu. Natomiast istotne jest to, że u zwierząt czasami obserwuje się jakby różnice w sympatiach albo niesympatiach w zależności od tego, jakiego koloru umaszczenia jest dane zwierzę. Więc jeżeli chcemy tworzyć takie małe stadko, to lepiej funkcjonują stada, które na przykład są podobnych kolorów, niż wtedy, kiedy mam na przykład dwa albo trzy osobniki białe, a jeden czarny albo ciemnobrązowy, bo zdarza się, że się wtedy te jednokolorowe razem trzymają, a ten jeden troszkę z boku. Nie jest to reguła taka stuprocentowa, ale czasem się coś takiego obserwuje. Chyba, że jest całkowicie mieszane, w sensie każdy jest inny, to one i tak się trzymają wtedy razem.
Czy jest jakaś hierarchia w ich stadzie? Ktoś rządzi?
Tak, zazwyczaj tak, aczkolwiek u zwierząt nigdy nie mówi się o takiej hierarchii liniowej typowo. Zazwyczaj, jeśli nawet u góry jest jakiś przewodnik stada, to poniżej te relacje są złożone. Nigdy nie jest tak, że jest jeden najwyżej, potem pod nim, potem pod nim, potem pod nim i tak dalej. Natomiast z tym przewodnikiem stada jest tak, że jest to osobnik, który bardzo często można zobaczyć na przykład przy dostępie do pokarmu jakiegoś ograniczonego, czyli nie na przykład trawa, tylko jakieś smaczki albo jakaś pasza granulowana. Zazwyczaj ten osobnik będzie inne chciał odganiać, zwłaszcza jeżeli jest za mało miejsca, na przykład, czyli jest słaby dostęp do tego, czyli mamy tak zwaną konkurencję o zasoby, ten osobnik będzie jako pierwszy odganiał, jako pierwszy będzie chciał mieć dostęp do tego pokarmu. Natomiast warto pamiętać, że nigdy to nie jest tak, że on zawsze na przykład idzie gdzieś pierwszy, wchodzi pierwszy, bo bardzo często w nowych sytuacjach nie przewodnik stada pierwszy podejmuje inicjatywę, a osobnik, który na przykład wykazuje się najwyższą ciekawością.
Czyli to u nich jest takie zmienne w zależności od sytuacji.
Troszkę tak.